Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa w programie Przystanek Życie i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Adam Biernacki, przewodnik miejski po mieście Poznaniu, członek koła przewodników imienia Marcelego Mottego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Marceli Motti, coś nie coś wiem, ale tylko tyle, ile mi powiedziała Wikipedia. Był pedagogiem, był felietonistą, urodził się w Poznaniu, pochodził z rodziny francuskiej. Ale pewnie pan wie więcej.
Marceli Motti to był przede wszystkim fantastyczny człowiek. My go oczywiście nie znamy, ale możemy się bardzo wiele rzeczy na ten temat domyślić z tego, co napisał. Napisał wspaniałą książkę Przechadzki po mieście.
To są te felietony
i to jest przede wszystkim rewelacyjny nauczyciel. Takich nauczycieli, jakich potrzeba. Bardzo doświadczony przez życie zresztą. On te swoje felietony pisał już w zasadzie pod koniec życia, kiedy większość jego dzieci już nie żyła. Niektórzy mówią, że mogła to być nawet taka forma psychoterapii, ale dzięki niemu my wiemy, jak wyglądał XIX-wieczny Poznań. I to był człowiek, który nie żył dla siebie, bo to były czasy, kiedy polskie szkolnictwo pod zaborem pruskim było bardzo mocno ognębione. I na przykład wspierał polskie szkolnictwo żeńskie, ta słynna pensja panien Danysz, gdzie Marceli Motti był dyrektorem, dopóki Anna Danysz nie uzyskała odpowiednich dokumentów, żeby móc prowadzić szkołę. To była ta wiedza przemycana dosłownie za każdym razem, kiedy on tylko mógł to robić, bo oprócz przechadzek po mieście drukował Marceli Motti właśnie pod pseudonimem te słynne listy Wojtusia z Zawad, gdzie on pisał, co ludzie myślą tak naprawdę o sytuacji w Poznaniu, ale nikt nie wiedział, kto to jest. I kiedy wreszcie zmuszono redakcję, żeby pokazać, kim jest ów Wojtuś, powstała taka rycina z tą człowieka z taką wielką lornetką, który dużo widzi, prawda? I dzięki niemu on może coś jednak przekazać. Osobiście bardzo bym chciał go poznać. No niestety w tej chwili to już jest niemożliwe.
Osobiście bardzo pewnie chętnie słuchalibyśmy dalej historii Marcelego Motti, ale dziś porozmawiamy o historii i praktycznie rzecz biorąc wrócę do takiej sprawy, która w moim przekonaniu jest powodem, że my się dzisiaj widzimy. Mianowicie, kiedy pan oprowadza wycieczki, kiedy pan mówi o Poznaniu, to mówi pan, że interesuje pana tylko historia prawdziwa, bo jedynie ona jest ciekawa. Jak pan weryfikuje poznane informacje? Bo to chyba w historii trudno oddzielić prawdę od wymysłu.
To nie jest wcale takie łatwe. Historia prawdziwa, ja zawsze mam takie powiedzonko pół żartem, pół serio, że niech to będzie najgorsza prawda, ale żeby to była prawda. Otóż prawda jest taka, że historia to jest jakieś wydarzenie. Dla nas jest to historia. Na przykład wczoraj. Jak to zweryfikować? No, czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej. Czymś się interesuje.
A jak pan to robi?
Robię? Właśnie. Coś mnie musi zainteresować, więc wtedy najczęściej bardzo dużo staram się o tym czytać, jak najwięcej. I w pewnym momencie zaczyna się coś nie zgadzać, prawda? Jest to doskonały przykład wizyty chociażby Juliusza Słowackiego w Poznaniu. Wszyscy wiedzą, że Juliusz Słowacki był w Poznaniu w roku 1848. Mieszkał w kamienicy Piekary 12 i tam jest tablica. Tylko, że jak się tam pójdzie, okazuje się, że to nie jest dokładnie to miejsce, bo Marceli Motti pisze, że w tym miejscu stał bezpiętrowy dworek, w którym mieszkał znajomy jego prawnik z 13 dzieci. On się nawet zachwyca tą żoną, że wydała tak liczne potomstwo na świat, prawda? A mieszkał zupełnie inaczej. Gdzie mieszkał? Szukamy. Szukamy dalej i Motti pisze, że mieszkał w kamienicy doktora Gąsiorowskiego. Zmieniała się numeracja, a więc patrzymy w źródłach, szukamy na mapach, na przykład. No i tak od ogółu do szczegółu jest cała masa różnego rodzaju publikacji, ale trzeba szukać po archiwach i zawsze dobra rzecz. Zapytać kogoś mądrzejszego. Są historycy, prawda? I zawsze jest dobrze zadać pytanie. I wtedy zobaczymy, że to było naprzeciwko Odeonu, czyli naprzeciwko dzisiejszego Apollo.
No, tam ale historia ma to do siebie, że nawet historycy mają wątpliwości,
tak,
i mają trudności z
oddzieleniem.
Davis pisał kiedyś, że historia prawdziwa jest bardzo ciekawa, ale twierdzi, że ona jest przekazywana potomnym i staje się taką mieszaniną faktów, legend i najzwyczajniejszych w świecie ugarstw.
Profesor Norman Davis jest rewelacyjny uczony, to jest mój ulubiony historyk. On pisze też, że nie ma książek naukowych, historycznych, naukowych i nienaukowych. Są albo źle, albo dobrze napisane. I on mówi prawdę, bo takim faktem na przykład jest to, 1 września wybuchła II wojna światowa. I to jest fakt, prawda? Wszyscy doskonale o tym wiedzą. Ale gdybyśmy sobie na przykład popatrzyli, jak było z tą Somosierrą, tak, no to widzimy, że to było zupełnie inaczej, bo historycy patrzą inaczej niż ci, którzy brali w tym udział. Jest wyolbrzymienie, to się opiera na wrażeniach. Są mity, są legendy. Czasami się...
Ale kto tworzy te mity? Historycy tworzą te mity?
Nie, historycy
czy
nie.
Czy ludzie, którzy uczestniczą, potem próbują nawet odbrązowić pewne fakty?
Odbrązowić też, ale też ludzie, którzy no zwyczajnie chcą się pochwalić. To tak jak z pójściem na ryby. Ten szczupak, co się zerwał, to on był zawsze taki bardzo duży, prawda? Tak samo ktoś, kto brał udział w wydarzeniu, on mógł być pod ogromnym wrażeniem czegoś, tak? I wyolbrzymia, zwyczajnie wyolbrzymia. Dlatego historycy mają czasami wielkie problemy. Po jakimś czasie dopiero coś zaczyna wychodzić, jakieś dokumenty, że to nie było dokładnie tak. Ciężko się jest na polu walki zorientować, jakie były siły przeciwnika, czy to było 10 tysięcy, czy 15, a potem to wychodzi z innej dokumentacji.
No tak, ale mity są tworzone nie tylko przez tych, którzy uczestniczą w danym wydarzeniu, ale także przez następców, przez historyków, przez no, czasem domorosłych historyków. Więc proszę mi powiedzieć, z czego wynika taka potrzeba tworzenia historii o historii.
Tak,
czy to jest problem frustracji, to wynika z frustracji, z próby odreagowania jakichś kompleksów narodowych? Bo przecież jest wiele takich sytuacji, gdzie my dorabiamy sobie właśnie ideologię do faktu, żeby on lepiej wyglądał.
Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w Polsce jest tak, że my bardzo często świętujemy porażki, prawda? Polska jest w takim miejscu na mapie, gdzie każdej armii było po drodze, czy z zachodu na wschód, Napoleon.
No bo tych porażek było sporo.
Dokładnie. I no, my byliśmy bardzo często pod jakąś niewolą, więc musimy też pewne rzeczy odreagować. Zawsze walczyliśmy za kogoś, zawsze walczyliśmy za naszą i waszą wolność. I takie, to jest troszeczkę takie poczucie nieszczęścia, że ktoś nie jest nam wdzięczny za coś. Inne narody, na przykład Brytyjczycy mieli, czy Amerykanie mieli ogromne zwycięstwa. My tego nie mamy.
No ale mamy zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego, za nami pierwsze święto już.
Tak, i całe szczęście, że tak jest, bo długie lata tego nie było, co było zdumiewające.
A proszę mi powiedzieć, który z takich mitów, na które pan się natknął, najbardziej był, użyję pana słowa, które usłyszałam kiedyś, odklejone od rzeczywistości.
Od rzeczywistości o powstaniu miasta Poznania, bo to jest to spotkanie na tej polanie tych trzech braci, którzy się tyle czasu nie widzieli i wreszcie się poznali. A tymczasem bardzo piękna historia, która się zaczyna jeszcze długo przed wojną, badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim. One dopiero od niedawno zostały zakończone. Zespół pani profesor Hanny Koczki-Kręc, całe lata pracujący tam i dzisiaj wreszcie coś wiemy, jak potężny był to gród. Domyślają się już naukowcy, jak to mogło być, ale też wszystkiego nie wiadomo, że Poznań to było coś nieprawdopodobnego, ten gród poznański i znowu cała masa następnych teorii.
A jaka jest szansa na to, żebyśmy coraz bardziej odkrywali? No z jednej strony wykopaliska archeologiczne, bo one są dostarczycielem bardzo wielu informacji, ale co jeszcze?
Źródła, które się czasami znajdują prawdziwym cudem, można powiedzieć. Co jest ciekawe, w Polsce jest bardzo mało kronik, takich, które my mamy. To wynika też z tego, że wiele rzeczy było niszczonych, ale takie informacje znajdują się za granicą. I jest coś takiego, co się nazywa geograf bawarski. My mówimy o państwie Słowian. Jesteśmy Słowianami, prawda? Państwo Polan. Tylko, że w tym geografie bawarskim o takim plemieniu nie ma mowy. Tutaj była cała masa różnych grudków, różnych plemion i już się naukowcy skłaniają do takiej, można powiedzieć, do takiej teorii, że ci Słowianie, z których się pierwsza sprawa, czy w ogóle Mieszko I był Słowianinem, bo też była cała konferencja naukowa, czy przypadkiem nie był Wikingiem, że ta rodzina Mieszka I, to była jakaś grupa trzymająca władzę, która po prostu wykańczała konkurencję, tak? I co się dzieje dalej? Dlaczego oni byli tacy bogaci? Dlatego, że niestety też nam się to nie podoba, ale handlowali niewolnikami. Najbliższy duży targ niewolników był w czeskiej Pradze, tak? A więc wyłapywano te poszczególne plemiona, nawet nie wiemy, jakim językiem oni mówili, prawda? I na tej podstawie budowano tą potęgę swoją, prawda? Która była po jakimś czasie naprawdę duża. I chrześcijaństwo, wprowadzenie chrześcijaństwa na ziemiach polskich, to było nie tylko związane z religią, ale to było też związane z czymś w rodzaju wprowadzenia ówczesnej, nazwijmy to Polski, państwa Mieszka, do czegoś, co można porównać do ówczesnej Unii Europejskiej. Wtedy zaczęto się z nami liczyć dopiero, tak? To było, wtedy już można było to robić,
bo... wspólnoty.
Tak jest, do takiej wielkiej wspólnoty, oczywiście.
Pokazuje pan często historię przez pryzmat zwyczajnych, przez pryzmat ludzi, którzy z jednej strony zdobywali się na wielkie czyny, a z drugiej prowadzili zwyczajne życie. Mieli swoje namiętności, wady, mieli swoje radości, cierpienia. Proszę mi powiedzieć, czy tutaj nie jest duże pole do nadużyć?
Jest.
Bo można zawsze dołożyć jakąś
zawsze
historię, dlatego że pięknie to wygląda.
Tak, zgadza się. Na szczęście jest, oprócz tych dokumentów oficjalnych, urzędowych, są też inne takie mniej oficjalne. Są dzienniki, które ktoś pisał na własny użytek. Oczywiście też mógł przekłamywać, bo ktoś kogoś nie lubił, załóżmy. Ale są na przykład listy, które są pisane pod wpływem emocji chociażby. Tak? Ja mam takim moim ulubionym człowiekiem z historii, to jest Józef Piłsudski. To jest postać, której się nie da w żadną ramę włożyć, ani do żadnej szuflady.
A może pan nam powiedzieć o Piłsudskim coś, czego nie wiemy? No bo widzimy, wiemy, znamy wiele jego powiedzeń, one są cytowane, weszły do klasyki.
To słynne przemówienie do parlamentarzystów o zajmowaniu się drobiem na przykład, jest jeszcze troszeczkę inne.
Ale to wiemy, a coś, czego nie wiemy, choćby, nie wiem, jakaś jedna anegdota, która jest, nie ujrzała światła dziennego.
To jest ciężko powiedzieć, ale na przykład jego bliscy współpracownicy mówili, że pod koniec życia Józefa Piłsudskiego, kiedy on chorował, zdarzały się po nocach takie dziwne rzeczy. Po prostu Piłsudski chodził po domu i dyskutował z portretami. Siadał przy stole, walił pięścią w stół, aż dźwięczała ta słynna łyżeczka na szklance od herbaty.
Miał urojenia?
Być może miał, tak. Mówi się o rozpadzie osobowości. To jest bardzo niepopularne w tej chwili. To pojawiają się różne książki na ten temat. Jest taka książka, Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego, którą napisał lekarz Marek Kamiński, notabene. Znajome nazwisko, ale to nie ten Marek Kamiński. I jako lekarz zawodowy on opisuje, co się mogło stać, co się o tych objawach. I to jest bardzo fachowo.
Ale po objawach potrafią
odtworzyć. Tak jest, dokładnie
rodzaj
tak.
Choroby. A na przykład skąd wiadomo, że portret Józefa Wybickiego jest nieprawdziwy, bo twierdzi pan, że nie lubił się fotografować, więc my tak naprawdę nie wiemy. Ja też się nie lubię fotografować, ale pewnie nie byłoby problemu, żeby odtworzyć.
W przypadku Józefa Wybickiego to fotografia to jest dosyć ryzykowne podejście, dlatego że Józef Wybicki umarł w roku 1822, a pierwszą fotografię my znamy z roku 1826, więc on raczej nie miał szansy się sfotografować,
ale
portretowanie, właśnie. To jest właśnie, ja na ten temat nie wiedziałem na początku nic, ale rozmawiałem z kustoszem Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, z panem Przemysławem Rejem, i on mówił, że Wybicki to był taki człowiek właśnie, który był takim cyceronem, był pewnego rodzaju abnegatem, on do takiego czegoś nie przywiązywał po prostu wagi, w przeciwieństwie na przykład do Jana Henryka Dąbrowskiego. Ale nie możemy założyć, że on się nigdy nie sportretował. Dlaczego? Dlatego, że wybudował w Manieczkach dworek, który był drewniany. I ten dworek parę lat, nawet nie znamy dokładnej daty, parę lat po jego śmierci spłonął. Nie wiemy, co się tam spaliło, bo o ile nawet on się nie lubił fotografować, nie lubił się portretować, bo fotografii nie było.
No tak, ja też tak pojechałam
tak jest,
z tą fotografią.
To nie lubił się portretować, nie lubił pozować do obrazów, to jednak nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że nigdy taki obraz nie powstał. I my nie wiemy, co spłonęło w tym dworze. Mnie zastanawia jedna rzecz. Aha. Dlaczego nie zachował się żaden portret pierwszej jego żony Kunegundy Drwęckiej,
która
była nieprawdopodobną pięknością. On po prostu, kiedy ją pierwszy raz zobaczył, to mu mowę odjęło. Czemu on nie miał jej portretu? Tym bardziej, że ona zmarła niecałe 2 lata po ślubie, będąc w zaawansowanej ciąży. Jestem przekonany, że w tym dworku mogły być takie portrety, tylko że to jest nie do udowodnienia w tej chwili, bo co jest ciekawe, nawet rodzina rodzina Józefa Wybickiego jakoś tak lekceważąco do tego podchodziła, że sprzedała później tą posiadłość, wnuk Wybickiego to sprzedał i niewiele się z tego zachowało tak naprawdę.
Pierwsza żona to ciekawa historia, ona była od niego 17 lat
starsza. O 17 lat starsza.
Ale też wiem to od pana.
Tak.
I była tak zarzewiem konfliktu między
mamą a Józefem Wybickim. I teraz pytanie jest, dlaczego ten Józef Wybicki, czy mama sama nie chciała przyjechać na ślub, czy po prostu było tak, że on jej nie zaprosił, bo to był człowiek, który wynika z tych przekazów o nim, jak chciał na czymś postawić, to postawił. To nie był taki, on był spolegliwy, on był, oczywiście można się było z nim dogadać, on na pewno był dobrym człowiekiem. Ale jak się na swoje uparł, no to prawdopodobnie postawił na swoje. Mało tego, ona była o 17 lat od niego starsza, ale ona była też ubogą krewną. Co jest ciekawe, że mówi się, że ona była wychowanką hrabiny Skurzewskiej, słynnej Sawantki. Prawda jest taka, że była od niej dużo starsza, tak samo od tej hrabiny Skurzewskiej, a hrabina Skurzewska nie była wcale taka stara, wkrótce zresztą po tym wyswataniu, że tak powiem, zeszła z tego świata na gruźlicę. Chodzi po prostu o to, że no Józef Wybicki był człowiekiem, który miał jakąś swoją wizję życia. On na początku przecież nie chciał się uczyć w szkole, do której go wysłał, bo to było tępe wkuwanie na blachę, a to był człowiek, który miał bardzo otwarty umysł.
No ale on w ogóle chyba jakieś poradnictwo zawodowe by mu się przydało, bo on tam trochę szukał tej drogi.
On szukał tej drogi.
Nie chciał być duchownym, mimo że taka była też tradycja w rodzinie, nie chciał studiować prawa.
Zabrano go do, tak, stryj go zabrał, żeby pracował w kancelarii prawnej. Tam się okazało, że on jednak, że tam jest też jednak wkuwanie, ale to też świadczy o rozsądku Józefa Wybickiego, bo prawdopodobnie tam była taka krótka, męska rozmowa. Józiu, nie chciałeś być księdzem, zostaniesz prawnikiem. Nie chcesz być prawnikiem, to pójdziesz do wojska. Nie było innej możliwości i chyba mu to trafiło do przekonania i dobrze, bo ja podejrzewam, że on się uczył jakąś swoją metodą i jednak potrafił się tego prawa nauczyć. Proszę zobaczyć, że on potrafił wykorzystywać krótki prawne. On w dobry sposób wykorzystał liberum veto na Sejmie Repinowskim.
Tak,
prawda?
Podczas,
jeden z nielicznych przypadków.
I podczas tych misji. Mówi się nawet, że liberum veto użyte było wówczas w słusznej sprawie.
Tak.
Jako jeden
i
raz.
Przestraszył samego króla, który zawiesił obrady Sejmu.
No tak. No i parlamentarzystów również.
I parlamentarzystów również. Tak.
Proszę powiedzieć, na ile więc historia jest kwestią wiedzy, a na ile kwestią wiary?
Mnie się wydaje, że im dalej w przeszłość, niestety, ale musimy w pewne rzeczy wierzyć, no chyba, że jakieś dokumenty wyjdą, albo że jakieś badania to potwierdzą. No, prosta sprawa, weźmy sobie taki przykład z naszej rzeczywistości. Niedawno temu był, to też wydarzenie historyczne, pogrzeb kardynała Grocholowskiego w katedrze poznańskiej. Każdy mógł to zweryfikować, prawda? Ale na przykład co możemy powiedzieć o pogrzebie Jana Lubrańskiego w tej samej katedrze? Prawie nic. Wiemy, że tak się stało. Czyli im dalej w przeszłość, tym niestety musimy się opierać na przekazach. W pewnym momencie pojawia się ta wspomniana fotografia. Widzimy, że coś na zdjęciu było takie, a nie inne. No fotografia nie kłamie. Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. A więc im dalej w przeszłość, tym niestety pod tym względem jest gorzej. A druga sprawa, my w pewne rzeczy chcemy wierzyć. Proszę popatrzeć, malarstwo Jana Matejki albo pisarstwo Henryka Sienkiewicza. Ileż tam się nie zgadza, prawda? Pamiętam, jak Szymon Kobyliński ubolewał nad tym, że Sienkiewicz napisał, że ktoś kogoś ciął koncerzem. Koncerzem nikogo się nie da ciąć, bo to jest zaostrzony pręt, taki w formie miecza, nie? I tak strasznie Szymon Kobyliński, już też nieżyjący, ubolewał nad tym. A całe malarstwo Jana Matejki. Przecież nie mógł mieć chociażby taki Bolesław Chrobry takich sarmackich wąsów. Wtedy się takich nie nosiło. No ale on to sobie tak wyobrażał i tak mu to wyszło.
No tak, Sienkiewicz też na kanwę wydarzeń historycznych kładł fikcyjne postaci.
Oczywiście.
Wyposażał je w emocje, no bo powieść się tym rządzi. A skoro pan dotknął Sienkiewicza, to spytam, jaki pan ma stosunek do powieści historycznej? Bo tam jest przecież to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Mieszanina faktów i wymysłów.
Tak, ale bardzo pozytywny wbrew pozorom. Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest zmusić człowieka, żeby zaraz siadał do dziennika statystycznego, grzebał gdzieś tam w jakimś repozytorium danych i tak dalej. Nie. Ja jak byłem młodszy, byłem w podstawówce, bardzo lubiłem książkę Walerego Przyborowskiego pod tytułem Szwedzi w Warszawie. Tam się też dużo rzeczy nie zgadza. Ale to był taki klimat tego potopu szwedzkiego, że jeżeli ktoś sobie weźmie jakąś książkę z jakiejś epoki, która mu pasuje po prostu, to on się wciągnie. I potem, proszę popatrzeć, mówiliśmy o tym, że o zainteresowaniach. Ktoś może przeczytać jakąś książkę i potem będzie od rzemyczka do koniczka, aż się stanie specjalistą w danej dziedzinie, bo sięgnie po różnego rodzaju fachowe opracowania. To ma ogromne znaczenie, dlatego żeby ludzi w ogóle... Dzisiaj żyjemy w kulturze obrazkowej zresztą, więc filmy chociażby historyczne mają duże znaczenie, ale ważne jest co? Ważne jest to, żeby tam nie było za dużo przekłamań, prawda? Na pewno no, nie jesteśmy pewni niektórych rzeczy, to jest też licencja poetyka w dużej mierze, ale liczy się to, żeby takie rzeczy były, żeby się ludzie takimi rzeczami interesowali.
Ale z tego, co pan mówi, wynika też jeden wniosek, że oprócz faktów historii liczy się też klimat epoki.
Tak.
A to można odtworzyć, nawet jeżeli pojawi się tam jakieś przekłamania, aczkolwiek historia powinna być prawdziwa, jak pan zapowiadał. Zrobimy sobie króciutką przerwę i posłuchamy utworu, który pan wybrał. To jest Metallic Rain, metaliczny deszcz. To jest jakaś ulubiona piosenka?
Ja bardzo lubię Evangelisa. Bardzo lubię Evangelisa, dlatego że to też jest człowiek bardzo mądry życiowo. Kiedyś go zapytano o taką rzecz. Osiągnął pan sukces, jest pan znanym człowiekiem. A on powiedział w ten sposób, tak, ale to nie jest sukces w stylu domu i samochodu, bo ja dzięki temu mogę zrobić jeszcze więcej. A muzyka, no sam każdy może ocenić.
Posłuchajmy.
Przystanek życie.
Przypominam, że naszym gościem jest pan Adam Biernacki, przewodnik miejski po mieście Poznaniu, ale myślę, że już państwo sami sobie to uzupełnili, również przewodnik po historii. Z wielką pasją opowiada pan historię Poznania, historię ludzi, którzy są związani z tym miastem, w ogóle z Wielkopolską. Z czego się wzięła ta pasja?
Właśnie, z czego to się wzięło? Ja zawsze byłem takim człowiekiem od samego początku, od takiego dzieciaczka, który lubił o wszystko pytać i to czasami nie było nawet aż tak bardzo wygodne. I pasja do historii. Ja nie miałem dobrych lekcji historii wbrew pozorom, bo to było takie, tak jak u tego Wybickiego, wkuwanie tych dat na pamięć. Mnie to zawsze bardzo raziło. Ale miałem w domu książkę Poczet Królów i Książąt Polskich Jana Matejki z opisami i zaczęły mi różne rzeczy przychodzić do głowy. I bardzo chciałem pojechać w pewnym momencie na Wawel i udało mi się to pierwszy raz w życiu w siódmej klasie podstawówki. Doskonale pamiętam to pierwsze wejście do katedry, to potworne wrażenie, jakie to na mnie zrobiło, to zejście do grobów królewskich, że ja jestem w samym centrum tego wszystkiego.
Ale tam potworne w sensie niesamowite,
oszałamiające. Tak? Ja jakbym wszedł w zupełnie do innego świata, to nie był przestrach, ja stamtąd po prostu nie chciałem wyjść. Krypta świętego Leonarda, ja stałem przed sarkofagiem przecież Jana III Sobieskiego, tego Jana III Sobieskiego. Kawałek dalej leżał Stefan Batory i to byli ci prawdziwi, realni ludzie. I za chwileczkę szło się kawałek dalej, leżał Józef Piłsudski przecież. Wszyscy ci, o których się czyta w książkach, a więc tutaj nie ma żadnej bajki, więc to się zaczęło, jak on żył, a skąd on przyjechał, a potem pytania w stylu, w jakim języku się dogadywali między sobą Dobrawa i Mieszko I? Profesor Wiktor Zin powiedział kiedyś, że w Krakowie, tam gdzie dzisiaj jest ten malutki kościółek na rynku głównym, święty Wojciech głosił kazania do miejscowych, a oni rozumieli go przez tłumacza, bez tłumacza. A więc, co się dzieje? Jak się zmienia język polski? Ta Boga Rodzica, jak, no przecież gdybyśmy się przenieśli w czasie, do tamtych czasów, my byśmy się mogli zwyczajnie nie dogadać z tymi ludźmi.
No, ale dobrze, że pan wyszedł stamtąd, ponieważ nie moglibyśmy usłyszeć tylu ciekawych historii. Ma pan dobrą pamięć, czy po prostu ta pasja wyposaża pana w taką ogromną ilość faktów.
Nie mam dobrej pamięci. U mnie to działa troszeczkę na innej zasadzie. To jest tak jak, do czego to porównuję? Do takiej gry komputerowej, gdzie jest takie uniwersum, prawda? I się przechodzi z jednego miejsca w drugie i ja sobie zbieram. Jak się zastanawiam nad jakimś tematem, to nie jest to tylko, że to było kiedyś. Data, ona jest pomocniczą rzeczą, prawda? Ale jakie znaczenie miałaby data, gdyby pierwsza, druga wojna światowa wybuchła nie 1 września, a załóżmy 17 chociażby sierpnia. Prawdopodobnie to by się nic nie zmieniło. Tu się dzieje tak, że ja się zastanawiam, gdzie to było, jak to się odbyło.
No ale zapamiętuje pan to wszystko.
To tak, ale to jest na zasadzie kodowania, a nie wkuwania.
No ale to pan mówi o tym, w jaki sposób zapamiętuje pan. Tak. Mówi pan o pewnej technice zapamiętywania.
Być może tak, ale ja się
ale
tego nie...
pan pamięta, technika jest... ma swoje dobre efekty.
Tak, można to tak ująć, że faktycznie coś takiego się dzieje, że się tworzy taki mały świat i z takiego jednego świata chociażby Powstania Wielkopolskiego, można się przenieść do innego świata Poznania w czasie II wojny światowej.
A czy jest epoka, którą pan sobie upodobał szczególnie i chciałby pan w tamtych czasach żyć?
Tak. Nawet wiem, gdzie chciałbym wtedy mieszkać. To jest 20-lecie międzywojenne, a chciałbym mieszkać w Zakopanem wtedy, bo wtedy cały świat się zjeżdżał do Zakopanego. Proszę sobie wyobrazić, że idziemy sobie ulicą, spotykamy Karola Szymanowskiego chociażby.
Albo Witkacego.
Albo Witkacego w papierowej piżamie, którego złości to, że nikogo nie dziwi, że on w środku dnia prowokuje. W papierowej piżamie idzie przez Krupówki, bo wszyscy się już do niego przyzwyczaili. Wtedy kupić by sobie należał taki wielki kajet i zbierać autografy od tych wszystkich ludzi chociażby.
I pan by chciał te autografy zbierać?
Oczywiście. I gdybym to, ja czasami zbieram takie autografy. I mam chociażby od tego profesora Normana Davisa.
Ma pan mam. Autograf? Proszę, to szkoda, że pan nie przyniósł, chociaż jesteśmy w radio, a nie w telewizji. Tak nie musieliby państwo uwierzyć, ale ja bym chętnie zaświadczyła. Proszę mi powiedzieć, czy poza autografami, które były taką, no rzeczywiście zachętą, jeszcze coś takiego było coś w tej epoce, że pana fascynowało? 20-lecie międzywojenne.
Tak.
Jest niezwykłym okresem w naszej historii.
nie ma Polski na mapie i raptem ta Polska jest, prawda?
Jest osiemnasty rok, jest kończy 18 się rok
i raptem pojawia się państwo i jest nieprawdopodobna eksplozja. Nie było takiej kultury i sztuki po tym czasie. Proszę popatrzeć, rozwija się polskie kino, polski teatr, artyści, pisarze. Przecież ci, którzy do tej pory, co niektórzy czerpią z osiągnięć tamtych ludzi, ale to byli ludzie czasami, no dzisiaj byśmy powiedzieli nieprawdopodobni outsiderzy, ale oni mieli jedną zasadniczą cechę, jaką? Nie wzorowali się na kimś, tylko pracowali samemu, wymyślali samemu, często nie mając formalnego wykształcenia. Jak ten Witkacy chociażby, który no w zasadzie można powiedzieć, że nigdzie nie studiował, bo ojciec mu nie kazał, tylko kazał mu się samodzielnie rozwijać i stwarzał mu potem warunki. I to były ogromne talenty, czasami żyjące jak ten Szymanowski naprawdę w biedzie, ale oni żyli tym, czym żyli. Tak? I to jest nie do przecenienia właśnie. To jest ta epoka, no nie ma drugiej takiej. Chociażby kino przedwojenne. Dzisiaj naiwne się wydaje, ale wtedy to był poziom światowy. Z Mosarską zapraszano i za ocean, i zapraszano ją do Berlina. Ona powiedziała, że chce grać w teatrze. Prawda? Chociażby takie coś. Czyli mieli swoje podejście do tego wszystkiego. Nie można ich było tak po prostu przeinaczyć, że tak się wyrażę.
Ale mówiliśmy wcześniej o klimacie epoki i myślę, że to dwudziestolecie międzywojenne zaczyna się też od takiej ogromnej radości, że tak. Polska odzyskuje.
Tak, że wreszcie wolno,
tak,
po swojemu.
Po tylu latach.
Ale w ogóle cała ta ikonografia, jaka była piękna, jakie były samochody wtedy chociażby, popatrzmy na to. To, że tak naprawdę Polska nie odstawała od reszty świata. Muzyka jazzowa, pójść sobie do takiej Adrii w Warszawie, gdzie Wieniawa Długoszowski przebywał chociażby, usiąść z nim przy stoliku. Na pewno by nas nie wygonił, bo to był dusza człowiek, zresztą miał mocną głowę. Ale fakt faktem, że no myśmy dużo stracili niestety przez II wojnę światową, że się to wszystko tak nagle urwało.
Czy porównuje pan tę euforię odzyskania niepodległości na przykład do historii późniejszej po 89 roku? Też można... potrafiliśmy się tak cieszyć?
Tak.
Na początku?
Na początku można się było tak. I tak było. Ludzie bardzo mocno odetchnęli z tym, że można było wyjechać chociażby do Stanów Zjednoczonych. Kiedyś straszny problem z tym związany.
Trzeba było mieć wizę.
Trzeba było mieć wizę, ale proszę popatrzeć, jak na tym zyskali chociażby muzycy jazzowi. I oni, polscy artyści, są bardzo doceniani na Zachodzie. Nie tylko muzycy, taki na przykład Chorowicz z tym, co robił, prawda, z tą swoją sztuką na granicy malarstwa, fotografii, czy Beksiński chociażby, tak? I to się udawało. Polacy mają nieprawdopodobny potencjał, jeżeli o to chodzi, tylko że czasami ja odnoszę wrażenie, że sami nie potrafimy sobie z tym poradzić, tak? Gdzieś indziej nas widzą, a my sami siebie nie.
No, to jest już inna złożony sprawa. Problem i tak. I temat na inną rozmowę, aczkolwiek bardzo interesujący i ważny. Ale ja chciałabym spytać pana o taką rzecz. Ja uczestniczyłam w spacerze, na który pan zaprosił mieszkańców Poznania. Była nas grupka, ale to były osoby w tak zwanym pewnym wieku. Tam nie było młodzieży. Idąc spacerkiem przez Poznań, mijaliśmy grupy młodzieży, ale ona była skupiona na czymś zupełnie innym. Z czego to wynika? Pan wcześniej mówił o tym, że nie miał pan dobrych lekcji historii. Myśli pan, że to jest przyczyna?
Być może też. Ale to też nie do końca jest prawda, dlatego że życie przeniosło się do internetu i ja uczestniczę w różnych dyskusjach na różnych forach internetowych, między innymi z historii wojskowości. I tam też są bardzo młodzi ludzie. Nieprawdopodobni fachowcy. Ja o różne rzeczy pytałem i otrzymywałem drobiazgowe odpowiedzi na pytania, które mnie interesowały. Ja jestem pod głębokim wrażeniem. Także to nie jest na przykład moim zdaniem do końca prawda, że młodzież nie czyta, bo takich rzeczy, jakie oni
wyczytali... Ja nie mówiłam, że młodzież nie czyta, tak? Tylko mówiłam, że tam skupiłam... Ja tylko się ograniczam do tej jednej sytuacji. Zaskoczyło mnie, mówił pan, bardzo ciekawe rzeczy, a mimo to zainteresowanie...
Że nie...
Tak, młodych ludzi, no po prostu ich nie było.
Prawdopodobnie są nastawieni na inny odbiór z innej strony, ale moim zdaniem bardzo wielu młodych ludzi bardzo się interesuje i szuka informacji w sposób, który jest im bliższy. To jest Facebook na przykład, to są biblioteki cyfrowe i tak jest z całą pewnością, bo ja po prostu widzę efekty tego.
A proszę mi powiedzieć, czy jest taka postać, tak pokrótce, o której chciałby pan opowiedzieć? Na przykład kończymy audycję, żegnamy się, I wtedy pan, nie ja pana, a pan mnie zaprasza na spotkanie, na której chciałby mi pan o kimś opowiedzieć.
Jest taka postać, moim zdaniem, strasznie niedoceniana w Poznaniu, to jest Helena Modrzejewska. I Helena Modrzejewska to była wspaniała osoba też prywatnie.
Ale ona była związana z Krakowem.
Ona była związana z Krakowem, ale ona w pewnym momencie swojego życia pojawia się w mieście Poznaniu. Ma miejsce to zadziwiające wydarzenie, kiedy ona po raz pierwszy w życiu swoim nie skupia się na roli, tylko patrzy po widowni i spotyka swojego przyszłego męża Karola Chłapowskiego. I wtedy dla Poznania i Wielkopolski zaczyna się wspaniały okres, kiedy Helena Modrzejewska przyjeżdża do Poznania i prywatnie, i przyjeżdża do Wielkopolski prywatnie, a potem jako ta wielka diwa zza oceanu, za każdym razem wielkie wydarzenie. I myślę, że warto by było troszeczkę bardziej się tej pani Modrzejewskiej przyjrzeć.
A mógłby pan mówić o tym 45 minut?
A mógłbym o tym mówić i 2 godziny.
A proszę powiedzieć, o czym będzie pan mówił na swoim następnym spotkaniu, na które pan być może zaprosić słuchaczy?
Następnym spotkaniem naszym będzie spotkanie pod tytułem Opowieść o 3 miastach, które będzie miało miejsce w lipcu, w sobotę, 9 lipca. I będziemy mówili o miastach, które otaczały Poznań. My dzisiaj nie mamy świadomości, że Poznań to była taka mała aglomeracja, że to nie było tylko jedno miasto, ale więcej nie powiem, bo powiem o tym właśnie na tym spacerze.
A co powinna nam ta podróż uświadomić, ten spacer, na który pan zaprasza?
Wydaje mi się, że powinna w ogóle nauka historii nam uświadomić jedną rzecz, że my powinniśmy bardziej doceniać to, co w tej chwili mamy. Chociażby no, taki prosty przykład, medycyna współczesna. Kiedyś ludzie nie mieli takich możliwości, jakie my mamy teraz, prawda? I warto docenić te zwykłe, proste rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że mamy bieżącą wodę w domu. Kiedyś w Poznaniu nie było takiej możliwości, jak się na to wszystko...
Mamy ciepłą wodę w kranie.
Mamy ciepłą
tak?
wodę w kranie, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mamy, bardzo wygodnie żyjemy. Jak się chociażby cofnąć do tego dwudziestolecia międzywojennego, kiedy no, wiele osób nie miało najpotrzebniejszych środków do życia.
Tak się... No, jakby się cofnąć tak wstecz, to rzeczywiście byli królowie, którzy też nie mogli korzystać z łazienek, bo ich po prostu
zgadza się.
Nie było. I o higienie tamtych...
Wolelibyśmy przemilczeć pewne rzeczy.
Bo,
dokładnie tak.
Bo one są...
Bo one są bardzo fascynujące wbrew pozorom.
No, wyręczył mnie pan tutaj. Tak. A proszę powiedzieć, czy z taką świadomością historyczną żyje się człowiekowi lepiej?
Dużo lepiej, dużo lepiej. Dlatego, że widzi się jednak, że mimo tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, to ludzie idą w dobrym kierunku, bo jednak chcemy się rozwijać, bo jednak jesteśmy w pewnym sensie troszeczkę łagodniejsi. Te wszystkie ideały siły jednak się troszeczkę... chociażby patrząc na to, co się w tej chwili dzieje.
Mówię,
na tą
nawet
wojnę.
Teraz jest pan skłonny mówić, że idziemy w dobrym kierunku?
To znaczy, pewne osoby, tak, proszę popatrzeć, że no, mówimy w tej chwili o wojnie, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Jednak świat nie pozostał obojętny na tą wojnę. Jednak ci ludzie nie zostali osamotnieni w tym wszystkim. A kiedyś by tak było. Kiedyś było bardzo wiele takich przypadków, że cudza wojna to nie nasza sprawa, prawda? Nie chciano umierać za Gdańsk, a potem się okazało, że trzeba umierać, załóżmy, za Paryż, prawda?
No, Paryż wart jest mszy.
Tak, dokładnie.
A proszę powiedzieć, bo jeśli pan mówi o tym, że nie chce się umierać za cudzą sprawę, ale Polacy mają w swojej historii wiele takich przykładów. Choćby sięgnijmy do Napoleona, do czasów Napoleona.
Tak.
No, Polacy z nadzieją i z ufnością, że uda się odzyskać.
Z nadzieją i z ufnością i można powiedzieć, że...
I poświęceniem,
prawda? Tak, że za bardzo zaufali, bo no, tak jak się to w takich przypadkach zdarza. Zaufali za bardzo i zostali, co tu dużo mówić, cynicznie wykorzystani przez Napoleona. Zresztą nie oni jedni, bo Napoleon, budując tą swoją armię międzynarodową, patrzył tylko na swój interes, bo to była rozgrywka pomiędzy nim a innym władcą.
To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy to tak jest, że ludzie, którzy mają ogromną władzę, z tej władzy korzystają głównie w złej mierze, w złych zamiarach i w złych celach? Jak to wygląda, patrząc na historię?
Na historię przede wszystkim, jeżeli patrzymy na tych takich wybitnych przywódców, prawda, to wydaje mi się, że oni patrzą troszeczkę na świat jako na taki własny folwark. To jest to, co on chce osiągnąć i niestety bardzo często zdarza się tak, że wykorzystuje innych, nie patrząc po prostu na cudze dobro, bo to jest jego dobro.
A zna pan taki przykład odwrotnej postawy?
Tak, ale to nie będzie wybitny przywódca. To nie będzie wybitny przywódca, w zasadzie to będzie dwójka ludzi, to będzie małżeństwo Marii i Piotra Curie, którzy wynaleźli coś, co jest nieprawdopodobne. Nauka promieniotwórczości się wtedy rozwijała.
No, różne ale, nauki, ale o medycynach, tak jest, fizyka, oczywiście, chemia.
I oni nie chcieli za to żadnego patentu. Oni z miejsca od razu przekazali tą swoją wiedzę dla dobra ludzkości, łącznie z tym, że Maria Curie jeździła samochodem i robiła zdjęcia rentgenowskie żołnierzom w czasie pierwszej wojny światowej.
No, a Piotr niestety zginął.
A Piotr niestety przez swoje roztargnienie skończył pod wozem, który wiózł pranie dla wojska.
Tak. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Bałam się, że nie zatrzymam pana w tej opowieści, ale udało się. Proszę państwa, i bardzo dziękując panu, zapraszam równocześnie na wybrany fragment utworu All's Where, czyli Gdzie indziej. Też Vangelis z płyty Direct.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.